Dzień dobry pani profesor.
Witam pana redaktora, dzień dobry państwu.
Dzisiaj spotykamy się w kontekście protestów rolników. Wczoraj ponownie wyszli na ulicę, tym razem w Mielcu. Wśród postulatów wciąż ograniczenia handlu z Ukrainą, ograniczenia w Zielonym Ładzie i tak dalej, ale Komisja Europejska do spraw handlu międzynarodowego Parlamentu Europejskiego wydała zgodę na przedłużenie o rok umowy o bezcłowym handlu żywnością z Ukrainą. Dokument zawiera wywalczone między innymi przez Polskę większe ograniczenia w ukraińskim imporcie. Czy możemy powiedzieć coś o szczegółach tej umowy i czy ona poprawi sytuację polskich, w tym podkarpackich rolników?
W mojej opinii umowa ta niewiele zmieni, aczkolwiek można zauważyć, że wprowadzono jako hamulce bezpieczeństwa, czyli możliwości interwencji w takich dziedzinach jak import drobiu, import jaj, import cukru, owsa, kaszy, kukurydzy i miodu. Czy to są produkty, które najbardziej uderzają, jak chodzi o wolny napływ towarów z Ukrainy w interes polskich rolników? No, jeżeli produkują te produkty, no to tak. Natomiast nawarstwiają się w ostatnim czasie problemy chociażby z importem pszenicy czy innych zbóż. Tutaj mówimy o owsie tylko, a w magazynach w Polsce zalegają niestety zasoby jeszcze niesprzedanych ilości, zaimportowanych dużych ilości pszenicy. W związku z tym rolnicy w tym przypadku mogą się obawiać, że za parę miesięcy będą żniwa i co dalej z tym zbożem. Więc to jest temat, który moim zdaniem wcale nie został uregulowany, bo tak naprawdę Unia Europejska przedłużyła o kolejny rok wolny dopływ importowanych towarów z Ukrainy na polski, między innymi polski rynek, a ten jest najbliżej, powiedzmy, granicy ukraińskiej, więc te obawy z tym związane i z brakiem regulacji całościowej, jak chodzi o bezpieczny import, no ten problem jest palącym. I powiedziałabym coś więcej, jeżeli inne kraje, w tym Polska, przystępowały do Unii Europejskiej, to od razu ta Unia nie otworzyła im granic na wolnocłowy przywóz wszystkich artykułów rolnych. Każdy kraj miał swój okres przejściowy i stopniowe znoszenie barier handlowych, czyli łagodne, można by było powiedzieć, wejście na rynki zachodnie z naszymi towarami. Natomiast w tym momencie podziało się coś, co nigdy nie było praktykowane w Unii Europejskiej, czyli swobodny zalew artykułami rolno-spożywczymi.
Rolnicy wśród swoich postulatów mają też zmiany w Zielonym Ładzie, tym wielkim unijnym projekcie, w którym pewnym elementem są ekoschematy i to chyba one najbardziej przeszkadzają. Wyjaśnijmy, na czym one polegają i dlaczego są problemem.
No właśnie, Unia Europejska, właściwie EWG, kiedy powstawało, to zakładała wspólną politykę rolną, która tak naprawdę działała na rzecz rolników na plus, można by powiedzieć. Czyli chodziło tu o podtrzymywanie dochodów rolników, o zatrzymanie odpływu ludności ze wsi i tak dalej. Natomiast to, co w tym momencie się podziało z polityką rolną, to jest tak naprawdę dominacją polityki ekologicznej, którą wdraża Unia Europejska nad polityką rolną. Ja to tak oceniam. Czyli chodzi o to, że narzucono różnego rodzaju przedsięwzięcia, w tym właśnie te ekoschematy, które mają służyć wizji europejskiej, jak chodzi o ekologię. I powiedzmy, ja tutaj może wymienię niektóre z tych ekoschematów, a mianowicie one dotyczą środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt, tak ogólnie rzecz biorąc. I teraz, ile ich jest? No, mnóstwo zawiłych przepisów, bo czytamy, są ekoschematy dotyczące obszarów z roślinami miododajnymi, ekoschematy dotyczące rolnictwa węglowego. Ekoschematy dotyczące integrowanej produkcji rolnej, biologicznej ochrony upraw, retencjonowania wody na tuz, prawda, dobrostanu zwierząt. Czyli jeżeli rolnik chce się z tym wszystkim zapoznać, po pierwsze z przepisami, które są zawiłe, trudnym językiem napisane i wymagają czasu, a po drugie zmieniać swoje przyzwyczajenie, swoje metody produkcji, technologię i technikę, to w zasadzie na początku musiałby się zapisać na studia. a zostawić produkcję, prawda? Więc to w sumie jest niemożliwe. W związku z tym rolnicy nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach Unii Europejskiej protestują, ponieważ przepisy Unii Europejskiej dotyczące rolnictwa w kontekście oczywiście tej ekologii unijnej, no są sztywnym gorsetem, który hamuje wszystko, można by powiedzieć, nawet inicjatywę w produkcji rolnej. I rolnik, jeżeli ma się z tym wszystkim zmierzyć, to tak naprawdę powinien zatrudnić specjalistę, po pierwsze od rozczytywania przepisów, po drugie też i prawnika, i może ekonomistę, i metodyka, doradcę. No a popatrzmy na sytuację ekonomiczną polskich rolników, czy jego stać na to.
Mm-hmm. Wczoraj miałem okazję rozmawiać z tymi, którzy protestowali w Mielcu i oni poruszają bardzo ciekawy wątek, oprócz tego, o czym pani profesor wspomniała. Na przykład ceny pszenicy od początku wojny na Ukrainie spadły o około 30-40, czasem więcej procent, natomiast na przykład cena chleba w sklepach nie spadła w ogóle, w wielu przypadkach jest wyższa. Kto bierze więc te pieniądze, pytają? Gdzie tkwi ta przyczyna problemów rolników, skoro... No, te ceny tak właśnie się kształtują. Pszenica spadła, ale produkty wytwarzane przez rolników podrożały.
No właśnie, więc tu od razu nasuwa się wniosek, że te pieniądze muszą być gdzieś zgarniane na pośrednich etapach handlu, czyli no w tym momencie handel jest, można by powiedzieć, zmonopolizowany przez duże firmy pośrednictwa i te ich marże no powodują, że właściwie konsument nie zyskuje nic na tym, że surowiec jest tani. Produkt w sklepie jest drogi, w związku z tym no jest to kolejny nierozwiązany temat dotyczący właśnie jakiejś kontroli między, powiedzmy, tych cen i tego, co się dzieje między producentem a konsumentem, prawda? Czyli można krótko to zreasumować, że te szczeble pośrednie handlu zgarniają no, zyski, skoro to ginie, ta różnica między tanim surowcem właśnie, a drogim produktem na rynku.
Co więc zdaniem pani profesor musi się zmienić, żeby sytuacja rolników trwale się poprawiła? Oni sami mówią, że dopłaty to rozwiązania doraźne i takich rozwiązań nie chcą. Nie chcą też takiej opinii, takiego wizerunku, że no, pobierają pieniądze, jak sami mówią, które też są po części ich, bo to przecież bierze się z podatków nas wszystkich. Co trzeba zrobić i kto się tym musi zająć? To już trochę wniosków mamy z pani wypowiedzi przed chwilą.
No więc ja myślę, że rolnik rozumie tę sytuację, która się teraz wytworzyła i najchętniej nie chciałby żadnej łaski, przepraszam za kolokwializm, ale nie chce być dotowany cały czas na zasadzie jakiegoś pożaru, bo nagle załamał się rynek, powiedzmy, kukurydzy, no to coś tam może dostać, prawda, jakieś dopłaty, bo zanim on złoży ten wniosek o te dopłaty, zgromadzi wszystkie dokumenty, okaże się, że nie wszyscy mają te dokumenty, że okres, że tak powiem, sprzedaży tu się liczy, jeden dostanie, inny nie dostanie. I jeszcze opowiadając o szeregu innych niedogodnościach, no to wychodzi na to, że to jest wielka niepewność, wielki zamęt, prawda? I rolnik nie wie, co w perspektywie, prawda? A w sytuacji, kiedy zmuszony jest często do korzystania z kredytu obrotowego, czy wziął kredyt inwestycyjny, bo to było niezbędne przy większych gospodarstwach rolnych, no to ta niepewność no, spędza mu sen z oczu. On nie może spokojnie spać, więc wolałby mieć w miarę stabilne warunki działania.
I po prostu uczciwie pracować.
Uczciwie, za godne pieniądze. Tak powiem, nie czekając na jakieś dopłaty, dotacje. I w związku z tym, no, co z tym powinno być zrobione? No, przede wszystkim zdjęcie tego gorsetu, jakim jest polityka biurokracji unijnej. Tak jak powiedziałam na wstępie, z założenia polityka rolna miała być dla rolnika, chronić jego dochody, stabilność jakąś wprowadzać z uwagi na naturalne warunki, które też są niestabilne, prawda? Natomiast okazało się, że tworzy się szereg różnego rodzaju przepisów, które są w wielu przypadkach nie do ogarnięcia i są barierą administracyjną, ale nie tylko administracyjną w produkcji rolnej, ale też i barierą techniczną, bo w ślad za tym musi być zmiana technologii, w ślad za tym, co proponuje Unia Europejska. No więc ja uważam, moim zdaniem należałoby zrewidować politykę rolną Unii Europejskiej i przyjrzeć się wstępnym założeniom tej polityki, czyli temu momentowi, który właściwie był początkiem Unii Europejskiej. To jest pierwszy temat. Drugi temat to jest regulowanie tych rynków, prawda? Nie możemy zostawić sprawy nadmiernego importu z Ukrainy, który zakłóca rynki wielu towarów, bo to nie chodzi w tym przypadku o interes rolnika ukraińskiego, bo tam takiego w zasadzie nie ma. Tam są wielkie koncerny zachodnioeuropejskie i nie tylko, które są na tyle silne, że mogą wpływać na ceny, które korzystają z niskich kosztów robocizny i które korzystają z przepisów, których właściwie nie ma, prawda? Czyli z różnicy przepisów, bo w Unii Europejskiej producent musi się dostosować do nich, a tam ich wewnętrzne przepisy są o wiele bardziej łagodne. W związku z tym on jest bardziej konkurencyjny pod wieloma względami, no i może oferować tani towar.
Będziemy więc czekać, aż ktoś coś z tym zrobi. Bardzo dziękuję pani profesor. Tu dziś musimy postawić kropkę. Dziękuję za wizytę u nas. Gościem dnia w Polskim Radiu Rzeszów była profesor Władysława Jastrzębska, ekonomistka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Raz jeszcze dziękuję.
Dziękuję bardzo.